Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się Państwu nisko. Dzisiaj naszym gościem jest prezes młodzieżowego UKS-u Łukasz Uściłowski.
Jeszcze.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Tak, to zaczniemy od tego, że zachęcimy oczywiście jak co tydzień do tego, żeby państwo dzwonili do naszego studia. Numery znajdą państwo na stronie 86 215 14 12. Numer SMS, może jak się państwo wstydzicie, to SMS-a można napisać. Numer telefonu 517 718 881. Wszystko jest na naszej stronie internetowej, więc zachęcamy do tego, żeby państwo dzwonili albo SMS-owali. Zaczniemy chyba od najważniejszego tematu w ostatnich dniach. Tematu, który prezes zawsze chciał poruszyć i miał żal, że do tej pory się to nie udawało, więc prezes, czy Michał Probierz powinien zostać na stanowisku, czy nie?
W tym momencie nie ma to znaczenia większego tak naprawdę. Natomiast to powinno się wydarzyć.
Może nas słucha, no to kto wie.
Dużo wcześniej. Po ostatnim meczu ze Szkocją przegranym 2-1 w ostatniej minucie posłuchałem jego wywiadu i powiedział, że drużyna cały czas jest w budowie po 19 meczach. Biorąc pod uwagę, że ten kolejny mecz to są eliminacje do Mistrzostw Świata, no to niestety bardzo się martwię o stan polskiej piłki nożnej.
W ogóle skąd takie pytanie?
No, prezes zawsze chciał pogadać o reprezentacji Polski, więc...
Prosił i nie odpowiedział na dobrą sprawę. Że teraz już bez znaczenia.
Dalej, wczoraj kolejka Ligi Mistrzów grała, przypominam.
Tak, kolejka Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski, setna bramka i 101 bramka w karierze.
A Łukasz Łakomy wędka po 45 minutach.
No to Young Boys. Aż do takich meczów się nie dokopałem.
A jakie spotkania oglądałeś w ogóle?
Ja multiligę.
Wszystkie naraz.
Oczywiście.
Tam 8 telewizorów stoi.
Ale na jednym telewizorze, także spokojnie.
Nie, no Robert Lewandowski bardzo dobry... Mamy szczęście, że urodziliśmy się w czasie Roberta Lewandowskiego.
I Michała Probierza.
I Michała Probierza. Widzę, że cięty jesteś na tego Michała Probierza.
No, to jest trener tysiąclecia po prostu.
No. Czyli rozumiem, w ogóle jesteś przeciwko mi temu selekcjonerowi. Czyli jak rozumiem, uważasz, że w ogóle to był błąd, że został wybrany na selekcjonera.
No generalnie tak, no jakby wyniki go zupełnie nie bronią, jego wypowiedzi.
Ale pan trener Michał Probierz mówi, że przecież idziemy w dobrą stronę i że gramy ofensywnie.
No, tak.
No mówi.
To by było bardzo fajne i sympatyczne, jakbyśmy tak grali w ofensywie i mieli jeszcze ze trzech kozaków w defensywie, którzy by potrafili bronić. A tracimy bramki bardzo kuriozalne. No, w Portugalii to pierwsza bramka w ogóle po stracie Urbańskiego chyba pod polem karnym Portugalii. Poszła kontra na 0-1 i później się potoczyło jak się potoczyło, więc no, fajnie to wygląda. Tylko no, nie wiem, czy się to kibicom podoba. A przed nami wybitne spotkania w Dywizji B niebawem.
Chociaż i tak uważam, że bardzo dobrze, że tam jesteśmy. No, że w końcu nie będzie kompromitacji.
Znaczy nie. Prawdę mówiąc, raczej wygląda to tak, że takie jest moje zdanie, że to będzie równia pochyła i to będzie, że tak powiem, nurkowanie już w dużym poziomie szamba. Bo Dywizją B, ale no, tam powiedzmy nie ma potęg. W tej chwili na Anglian awansowała z dywizji B do dywizji A, ale są drużyny powiedzmy na naszym poziomie. Tylko nie wiem, co to teraz znaczy nasz poziom, tak? Bo przypomnę, że z Mołdawią w poprzednich eliminacjach zdobyliśmy cały jeden punkt, więc no nie wiem, no, idąc tym tokiem rozumowania można by powiedzieć, że dywizja D by była dla nas odpowiednia.
No, prawda jest dzisiaj taka, że od lat właściwie słyszymy, że Polska jest w przebudowie, że teraz ten zespół jest w przebudowie i właściwie ta przebudowa nie ma końca. Ciągle ktoś buduje i nigdy nie mówi, że mamy zespół gotowy.
Znaczy, no to mnie uderzyło. 19 spotkań i potem 19, gdzie następne jest eliminacyjne, wychodzi trener, mówi, no szkoda, nie udało się, ale drużyna jest w budowie. To nie wiem, no, czym było Euro, zgrupowanie przed Euro i czym była Liga Narodów, bo wychodziłem z założenia, że Liga Narodów już będzie cementowaniem tej kadry i tej drużyny. Natomiast okazało się, że nie, no, że cały czas budujemy, no a teraz zakładając, bo znowu będziemy żyli nadziejami dzięki jakiemuś dziwnemu spotowi okoliczności, bo się okazało, że lepiej było spaść i zająć czwarte miejsce niż grać w barażach z trzeciego miejsca. Takie zasady losowania wymyśliła teraz FIFA. I jeszcze, nie daj Boże, trafimy na niemarketingową drużynę jakąś z pierwszego koszyka i się okaże, że będziemy żyli do marca jakimś poczuciem wielkości i tego, że łatwo awansujemy, a się okaże, nie wiem, w marcu, że zagramy na przykład z drużyną z trzeciego koszyka i dostaniemy cymbał i skończy się rumakowanie.
To jest smutna rzeczywistość, ale w przypadku Michała Probierza to chyba człowiek niby wiedział, a jednak się łudził, że ten trener się zmieni, a się okazuje, że on się nie zmienia. On nigdy nie widzi problemu po swojej stronie. Każda porażka jego zespołu to właściwie to nie była porażka, tylko coś tam nie wyszło.
No nie można było się łudzić. No powiedzmy po Euro, że to idzie w dobrą stronę. Mecz z Holandią, no, znaczy, no możemy się cieszyć, że przegraliśmy po ładnym spotkaniu z Holandią i mecz no, z Francją, chociaż ta Francja w tej fazie grupowej nie wyglądała może za rewelacyjnie i tak się przeczołgała raczej, niż grała fajną piłkę. No i można było jakieś mieć łód i cień nadziei, że to, że tak powiem, pójdzie w drugą stronę, no ale no, tak jak mówię, no drużynę generalnie taką na naszym poziomie powinno się budować jednak od obrony, w sensie takim, nie mówię, że mamy grać defensywnie, natomiast powinniśmy ogrywać linię defensywy, tak mi się wydaje, jako laik w pierwszej kolejności, a rotujemy bramkarzami, rotujemy, no nie wiem, nawet Kamil Piątkowski, który chyba najlepiej się pokazał z tych wszystkich obrońców naszych, to dostał szansę tylko i wyłącznie dlatego, że Dawidowicz z Chorwacją kontuzję złapał. No a tak był cały czas gdzieś tam trzymany na ławce, więc dużo niezrozumiałych decyzji, nagle wraca Bereszyński, nie ma Kesza, no nie wiem, znaczy tutaj kontuzja akurat w ostatniej fazie, ale i tak pewnie by nie dostał powołania, więc poza, można powiedzieć, jedną jakąś jaskółką w postaci Nikoli Zalewskiego czy Skorupskiego, no to no i Zielińskiego, no to tam trudno się doszukiwać jakichś większych pozytywów i odkryć tak naprawdę, a jeszcze na tym wypowiedzi się okazało, że zagraliśmy czy przegraliśmy, bo Tarasa Romańczuka nie było. Więc cóż, no.
Sebastian, dokąd zmierzamy? Gdzie idziemy i dokąd zmierzamy?
No właśnie, jakby ja mam takie pytanie, jakby trochę czysto hipotetyczne. Skoro Łukasz ma, że tak powiem, tak bardzo tak lubi, można powiedzieć, trenera Probierza.
To nie, załóżmy, że... no już nie przesadzajmy. No nie chodzi mi o to, gdzie my jesteśmy, w tak, jakim no, momencie i w jakim punkcie i z czego to wynika. No.
Jak ty widzisz to przyszłość, ten kierunek, w którym to powinno podążać? No bo załóżmy, mamy dzisiaj, jutro wakat na stanowisku selekcjonera. Już nawet nie chodzi, kto powinien być twoim zdaniem, tylko w którym kierunku powinniśmy iść i gdzie szukać takiej osoby, która poprowadzi tę reprezentację.
Znaczy, tak jak mówiłem, no nie jestem za tym właśnie, żeby zwalniać trenera, bo to jest bez sensu. No co nam dały ostatnie zmiany? Nie,
no dobrze, ale załóżmy, że jest wakat, tak? Że w tym jest momencie wakat? Jest. I gdzie szukać selekcjonera?
Gdzie szukać selekcjonera w tym momencie, gdyby no. To się wydarzyło, no to na pewno w Polsce, bo no wiadomo, jakby się skończył kolejny angaż obcokrajowca, bo się uczył przez całe eliminacje, które będą trwały bardzo krótko i nic by z tego nie wyszło na pewno, tak? Natomiast jeżeli zakładamy sobie jakieś cele i chęci awansu, no to ja widzę na przykład Jana Urbana, tak?
O, i to jest dobry kandydat moim zdaniem również. Ale to może po tym, jak te eliminacje pójdą nam bardzo źle. Bo przypuszczam, że tak właśnie będzie. Dobrze, to zamykamy temat.
Tak, zadowolony.
Po to tu przyszedłem.
A, no to już możemy kończyć, wydaje mi się.
Piosenkę puści zakon.
Tak. No to zamykamy ten temat polskiej reprezentacji. Ogólnie pozytywnie. Nie jest... Na razie nie widać żadnej jaskółki, jakiegoś jasnego światełka w tym ciemnym tunelu w postaci jakichś młodszych zawodników, którzy gdzieś turmem by wchodzili do pierwszych zespołów. No niestety, jest bieda. Zobaczymy, może za jakieś kilka albo kilkanaście lat się to odmieni.
Ale na pewno wiele lepiej z młodzieżą w MŁKS.
To na pewno. Prezes, w ubiegłym tygodniu ogłosiłeś, że wraz z końcem stycznia przyszłego roku kończysz pracę na rzecz młodzieżowego ŁKS-u Łomża. Dlaczego?
Moja ostatnia wizyta tutaj to była taka krótsza audycja. Pozdrawiam księdza Tomka Grale, który zabrał nam wtedy pół godziny, ale Atletico wczoraj 6-0 wygrał.
Pozdrawiamy księdza Tomka.
Pozdrawiamy księdza Tomka. Rozmawialiśmy w kuluarach, no to nie oszukujmy się, mówiłem, że takie myśli chodzą mi po głowie, no nie wiem, może gdyby właśnie było więcej czasu, to jakoś by to wybrzmiało. Natomiast, no wiecie, jak jest w życiu człowieka. Coś się kończy i coś zaczyna. Tak jak mówiłem, już gdzieś ta myśl mi kiełkowała właśnie w tym momencie, jak rozmawialiśmy, to był koniec września chyba. Tak mi się wydaje.
Czy październik?
Nie, na pewno nie październik, koniec września.
Wrzesień.
Natomiast no, później wydarzyły się jakieś tam sploty różnych wydarzeń, typu przejęcie drużyny dziewczynek. Później się okazało, że jeszcze jedna drużyna tworzymy, tu kolejną. Tutaj się okazało, że rzutem na taśmę na koniec roku otrzymaliśmy fajne dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i ta gdzieś tam szufladka się przymknęła w głowie. Właśnie dlatego, że było co robić i no, nie można było, że tak powiem, tych tematów odpuścić. Natomiast to w dwie strony działa, no tak jak jest splot pewnych wydarzeń, który przymknął tą szufladkę. W drugą stronę też to się nałożyło, bo to się już kumulowało po prostu od pewnego czasu, że być może już wystarczy. No i doszło do takich okoliczności, które sprawiły, że po prostu stwierdziłem, że tak naprawdę zrealizowałem to, po co tu przyszedłem, no bo jak sobie odświeżysz pierwszy artykuł o to, po co w ogóle się pojawiłem w młodzieżowym ŁKS-ie, nie wiem, czy ci pamięć szwankuje, czy nie.
No miałeś być strażakiem, tak?
No miałem coś uporządkować pewne kwestie, wprowadzić, no, uspokoić sytuację, wiemy, co się działo, że tak powiem, z moim przyjściem, czy przed moim przyjściem, sprawa w prokuraturze, bardzo nieprzyjemna atmosfera w klubie, wśród rodziców, wśród trenerów, no generalnie dzieciaków zamiast być więcej było mniej. No i tak sobie pomyślałem, no kurczę, no przecież ja już to zrobiłem.
No dobrze, ale mówisz o tym, jakbyś był na tym stanowisku, nie wiem, z 10-15 lat. Mhm. A właściwie byłeś ile, 2 lata?
Po dwa lata.
To
wiesz, to się kumuluje. Kumuluje się to, co od 2013 roku funkcjonuje w jakiejś przestrzeni społecznej, czy to wcześniej w seniorskim ŁKS-ie, później w młodzieżowym, w międzyczasie jeszcze 23-godzinny dzień pracy po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie i no po prostu czasem trzeba, wiesz, przystopować, nie?
No miałeś trochę chwilę przerwy.
I cenię tą chwilę, tak sobie wracam pamięcią do tej chwili. Mm. Była całkiem miła i sympatyczna, chociaż no, tu nie będę mówił, że żałuję tej decyzji, że się podjąłem tego zadania w młodzieżowym ŁKS-ie, bo tak nie jest, bo to naprawdę fantastyczny czas. Mówiąc szczerze, dużo cenniejszy niż te lata w seniorskiej piłce. Poznałem tyle fantastycznych i pozytywnych osób. Rodzice po prostu przepełnieni pasją, wiele nowych kontaktów, kontaktów miałem okazję odświeżyć, bo gdzieś tam się w latach młodzieńczych z paroma osobami stykałem. No i te dzieciaki, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Im młodsi, tym fantastyczni, bardziej fantastyczni i no, napełniający pozytywną energią. I nie żałuję tego, tak? Natomiast mówiąc szczerze, każdy kolejny dzień od tego, jak podjąłem tą decyzję, że to już koniec, jakby utwierdzał mnie w przekonaniu, że to była i jest bardzo dobra decyzja dla mnie.
Mówisz tak tajemniczo o tych okolicznościach, ale co to za okoliczności? To one są związane z funkcjonowaniem w klubie, czy to nie ma nic wspólnego, czy to coś poza klubem się dzieje?
Znaczy, tak jak ci powiedziałem, wszystko po trochu. No to nie ma jednego powodu, bo ja się na nikogo nie obraziłem. Tak naprawdę zresztą widziałeś, no weekend spędziłem pracowicie i to nie chodzi o to, że coś mi się nie podoba, albo podoba, albo ktoś mi się nie podoba. Tylko no splot po prostu wielu różnych okoliczności i własne przemyślenia, no. Czasami naprawdę trzeba zająć się sobą.
Czyli co, powiedziałeś, że coś się kończy, coś zaczyna, rozumiem, że kończy się
Nie, no to też dosyć istotna informacja, bo myślałem, że chciałem to zrobić jak najkrócej i, że tak powiem, jak najbardziej nie pozostawiając wątpliwości, że to koniec i tyle. Natomiast no, w międzyczasie oczywiście, jak to w życiu bywa, się pojawiają jakieś, niedopowiedzenia albo do powiedzenia, albo gdzieś jakieś plotki, ploteczki, więc nic za tym nie stoi, poza tym, że będę miał wolny czas dla siebie. I nigdzie się nie wybieram, żadnej kariery w innym stowarzyszeniu nie zamierzam kontynuować.
Odpadam kolejne pytanie w sumie.
A co, elit?
Nie.
Mówi, że nie, że odpada.
Nie,
wiesz, jakby no, gdzieś tam jakby nie patrzeć i mówiąc tak trochę, no, jakby próbując być jak najbardziej obiektywny, to gdzieś tam w tym sporcie przez te kilkanaście lat funkcjonujesz. I nawet my się poznaliśmy w takich okolicznościach, kiedy byłeś członkiem zarządu UKS-u i byłeś tym, w tym zarządzie.
Męczyłem się tam w samorządzie.
Tak, byłeś to osobą, która była na początku tej struktury i która biegała i była od tej pracy, tej od podstaw. A dzisiaj jesteś jakby osobą, która gdzieś tam no, podsumowuje swoje prace w tym młodzieżowym UKS-ie i gdzieś tam pewnie na naturalną kolejność rzeczy wśród tych osób, które śledzą poczynanie tego brzeskiego sportu, jest pewnie pytanie, czy gdzieś tam no, dalej nie idziesz, a jeśli nie idziesz, to jak długo wytrzymasz bez tego sportu?
Nigdzie nie idę, już powiedziałem. To na co najwyżej do drugiego pokoju u siebie w mieszkaniu. Ale ja czy długo wytrzymam? Wydaje mi się i tak to mam poukładane w głowie w tej chwili, że wytrzymam.
A może...
przy czym, no, żeby też była jasność, no przecież ja się na nikogo nie obrażam i jak mnie ktoś o cokolwiek poprosi,
to z łaską zrobisz.
Nie, no, nie powiedziałbym, że cokolwiek robiłem z łaską właśnie.
Nie, no żartuję, przecież.
Wręcz przeciwnie. Natomiast, no tak jak powiedziałem, no, na nikogo przecież się nie obraziłem, no ale no, każdy jest człowiekiem.
A to nie jest
i ma ograniczone pokłady energii.
No wiadomo.
A nie potrzebujesz może po prostu, nie wiem, kilku miesięcy odpoczynku i powrót do
roboty. To zapytaj mnie za kilka miesięcy, czy potrzebowałem kilka miesięcy odpoczynku.
Wtedy do nas nie przyjdziesz pewnie. A czy to nie jest trochę spowodowane tym, że nie wiem, czujesz się trochę wypalony i no gdzieś tam, no tak jak mówisz, że faktycznie 8 godzin w pracy, później pewnie 2-3 godziny na Orliku, to też powoduje to, że czujesz, że jakby ty masz za mało czasu dla siebie, dla swojego otoczenia. No i w jaki sposób się człowiek wypala, tak?
Mm-hmm. Tak, wypalenie, bardzo fajne słowo. Jak się szuka wymówek, pełniąc taką funkcję, czy tam generalnie, bardzo fajne słowo na wymówki. Wypalenie, jakbym chciał się, że tak powiem, w prosty sposób wymiksować, to już 17 razy bym powiedział, że się wypaliłem. I dajcie mi święty spokój, przecież się wypaliłem.
Nie, ale, wiesz, nie, czy to nie chodzi o wymówkę, tylko nie, to, jak nie, ty się
nie,
czujesz, nie?
Nie, nie, no ja potrzebuję po prostu, że tak powiem...
To odpocząć trochę może po prostu, tak?
Oj, panie redaktorze, no. W złą stronę zmierza ta rozmowa, naprawdę, no. Zapyta mnie pan za kilka miesięcy albo za rok, czy już odpocząłem, czy nie w takim razie.
Bo też, no nie chcę tutaj jakoś specjalnie zachwalać, ale...
już za późno.
Ale rodzice, kiedy zobaczyli tę wiadomość, czy tam się dowiedzieli, no to pytali się, no dlaczego, co się dzieje, że przecież taki tak spoko, zaangażowany jest, przychodzi nawet na te treningi i że tyle zmieniło się na lepsze, nie? Że to dlaczego, nie? Tak sami rodzice mówią, że jak to?
No. Część, która docenia, mówi, ta, co nie docenia, nie mówi, więc wiesz, jak jest. Więc już jakby nie koloryzujmy tego świata i nie idealizujmy.
No to przynajmniej ja się nie spotkałem, żeby jakiś rodzic mówił, że dobrze, że idzie już.
Pod nosem mówił po prostu.
Chyba, że pod nosem, tak.
Bardzo to miłe i mówię bardzo szczerze w tym momencie. Nie odebrałem wielu telefonów do dziś. Tak naprawdę nie oddzwoniłem i nie odpisałem na wiele wiadomości. Chciałem przeprosić za to, ale no...
Wyłączyłeś też funkcję pisania komentarzy, tak. Opcję pisania komentarzy na Facebooku.
Czekaj, bo co, bałeś się tego, że nie, ktoś będzie próbował cię namówić?
Nie, nie, chce mi się, nie chciałem, znaczy trudne byłoby dla mnie powtarzanie jakby tego samego, chcąc być w porządku.
Czyli jednak spodziewałeś się tak, że będą próbować cię namówić, żebyś znaczy, został?
Powiem szczerze, tak, ja wiedziałem, że...
Nie no, rozmawiamy szczerze, takie, więc wiesz. No.
Tak, nikt nas nie słucha, na szczęście.
Dwie osoby tylko, więc...
Wiedziałem, że będą takie próby, no natomiast no, mi jest bardzo miło, naprawdę. I uwierzcie mi, że te wszystkie słowa wsparcia i miłe gesty bardzo dużo dla mnie znaczą i znaczyły. Natomiast no, mogę tylko powiedzieć, że bardzo mi miło z tego powodu... dziękuję, ale to nie zmienia mojej decyzji.
Bo też właśnie takie głosy, że weź coś byś, może ty zrobił, żeby został.
A, dlatego dzisiaj ugodź się z naszym gościem.
Nie, nie, historia tego zaproszenia była inna. Ale to nie, żeby, powiem tak, często ktoś coś deklaruje i później jakby musi wycofywać się z tych deklaracji. Jakby, no, ty ogłosiłeś tą decyzję, że na razie jej nie zmieniasz?
Nie powiedziałem, że na razie.
Że jej nie zmienisz, tak. Ale czy wykluczasz w ogóle to, że w przyszłości jeszcze na taką funkcję, bądź inną funkcję w młodzieżowym okresie możesz mieć?
Wykluczam.
Wykluczasz?
Tak.
A, no to jest jakaś jasna
deklaracja. Wiesz, skąd się pojawia takie pytanie, bo też znamy się nie od dziś, nie od wczoraj i chociażby w historii, kiedy byliśmy razem w zarządzie w UKS-ie, sam byłeś w zarządzie, gdzieś te historie, zmiany struktur wyglądały tak, że były przerywane obrady, ty mówisz, że rezygnujesz, za tydzień, za dwa tygodnie było ponowne spotkanie, mm-hmm. zostawałeś i pewnie też ludzie, mają nadzieję, można tak powiedzieć, że jednak przemyślisz, to jest, mówię z ich perspektywy, tak, przemyślisz swoją decyzję i jednak ją zmienisz.
Znaczy to w ogóle inna sytuacja, to seniorska piłka, sami wiecie jak to wyglądało. Mhm. Nie było chętnych tak naprawdę tak przez wiele, wiele lat, żeby wziąć odpowiedzialność za klub. A ja się czułem na tyle odpowiedzialny, żeby to doprowadzić do takiego stanu, powiedzmy, przyzwoitego, tak? No i tyle. I to jakby analogii ja tu nie widzę, bo Młodzieżowe UKS to potężne stowarzyszenie. Jeżeli chodzi o ilość członków, rodziców i tak dalej, więc jakby to w ogóle jakby nie ma punktów stycznych.
Mówisz, że chciałbyś zostawić w takiej stabilnej sytuacji.
O seniorskim UKS-ie.
Czy nie, mówię o seniorskim UKS-ie, bo jakby Sebastian nawiązał, że były te przerywane walne i tak dalej.
Chociaż niektórzy mówią, że były trupy w szafach.
No, ale no jakby już nie będę tutaj wchodził w dyskusję. Każdy niech patrzy na to. Jak chce.
A nie masz takiego, nie wiem, też poczucia, żeby może iść za ciosem, tak? Fajnie, wyszliśmy z jakiejś trudnej sytuacji. Sytuacja się stabilizuje, dzieci naprawdę jest coraz więcej.
No jest potencjał w każdym razie.
Jest potencjał, też, nie? Żeby iść dalej, że może warto jeszcze to rozwijać, tak żeby nie kończyć w takim momencie, kiedy zaczęło być, powiedzmy, normalnie.
No, tylko że z drugiej strony, wiesz, nie ma ludzi niezastąpionych i taka jest prawda.
No, umarł król, niech żyje król, jak to się mówi.
Więc nie powiem, że to jest proste. No, kurczę, no, niedzielę całą spędziłem i sobotę na tych turniejach i naprawdę, no, znaczy, tak dobrze się nie bawiłem, generalnie nie czerpałem takiej radości z tych turniejów dawno, ale tak sobie pomyślałem, no kurczę, to pewnie wynika właśnie z tego, że mam świadomość, że to już takie ostatnie podrygi. Ale no, to jest to, że tak powiem, nie jest to łatwa decyzja na pewno. I czuję sentyment wielki, tak jak już powiedziałem, mimo że to tylko 2 lata. Do wszystkich osób zaangażowanych w ogóle w działanie i w codzienność młodzieżowego UKS-u. Ale no są kolejne osoby, znaczy kolejne, jest zarząd przecież cały, no także spokojnie, no ja wierzę w to, że klub będzie zmierzał w dobrym kierunku i tyle.
No właśnie, a czy jest już osoba jakaś się wyklarowała, która powiedziałaby, że no dobra, to ja mogę być tym prezesem?
Cóż, jakbym wymienił nazwisko, no to można by było powiedzieć, że to pocałunek śmierci byłby dla tej osoby.
No dobra, ale to czy jest chociaż, czy już
znaczy, trudno mi powiedzieć, tak naprawdę jeszcze rok do 2026 roku trwa kadencja obecnego zarządu. Trudno mi powiedzieć, jaką decyzję podejmą, bo mogą wybrać prezesa spośród siebie tak naprawdę.
Ewentualnie mogą uzupełnić.
Mogą uzupełnić, ale to jakby, no, jakby nie burzy to jakoś i nie powoduje konieczności zwoływania i głosowania nad całym zarządem, więc no, poczujemy, zobaczymy. No, jeszcze mamy 2 miesiące, także spokojnie. No, klub przecież funkcjonuje normalnie. Ja nie poszedłem na urlop bezpłatny w sensie klubowym, tylko normalnie
ciałem i pracuję. No.
No dobra, ale o to uniknąłeś odpowiedzi. Czy jest jakaś osoba, która by zadeklarowała, że może podjąć się tej funkcji? Jak ty to mówisz, zaszczytnej funkcji.
Tak, nie. No ja mam nadzieję, że taka osoba spośród obecnego zarządu się pojawi. Mam nawet swojego faworyta lub faworytka.
Dobrze to dodałeś. Tak?
No ale mam nadzieję i mam nadzieję, że ta osoba podaj mi rękawice.
Powiedziałeś też o tych dzieciakach, że jest dużo z nimi frajdy. To nawet to, jak czasami pojawiasz się na treningu, to nie zapomnę, miesiąc temu nasz zawodnik Franek popatrzył na prezesa, tak się odwrócił i mówi: o, siema.
No tak, to jest to, co ładuje i może ładować pozytywną energią. I to też jest świetne, bo już też chyba kiedyś to mówiłem, zwłaszcza sentyment do tych najmłodszych roczników, które miałem okazję, powiedzmy, współtworzyć, jest duży, bo jak, no pamiętasz te pierwsze treningi, no część tam ucieka z boiska i płacze, część chce do mamy, część nie chce w ogóle wyjść, część nawet boi się ręki podać, a mija rok i nagle właśnie sami rozmowy zaczynają.
Co? Wręcz siema.
Żadnych tam barier i ograniczeń nie ma, a to jeszcze, że się rozwijają w ogóle piłkarsko i to widać gołym okiem. No to jest coś takiego mega, mega pozytywnego i mega fajnego. I to naprawdę no, buduje i dodaje energii.
Prezes rzucił nawet wyzwanie Julkowi, naszemu zawodnikowi, myśląc pewnie, że nie da rady. 20 pompek zrobił. Julek, lat 6.
To kara była za zachowanie, bo był na treningu w Mechaniaku na roczniku 13 i strasznie przeszkadzał w prowadzeniu zajęć, tam z piłką wbiegał na boisko i tak dalej, i obiecałem mu, że przyjdę na trening i przy trenerze powiem, że za karę 20 pompek. I ja dotrzymałem słowa, a on się wywiązał z kary, więc no.
To prawda.
Szacun.
20 pompek zrobił. To, co mówiłeś, że gdzieś te sprawy udało się naprostować i to chyba widać też to, o czym wspominałeś podczas ostatniej rozmowy, że nie tylko te grupy zaawansowane, ale są też grupy rekreacyjne na takim poziomie gdzieś początkującym, żeby każdy z chłopców gdzieś mógł przyjść i trochę pograć. I też to, co ważne, w końcu te najmłodsze grupy nie są traktowane po macoszemu, bo dzisiaj niestety, ale te nabory trzeba zaczynać od tych najmłodszych dzieci. Mhm. Jak o to się nie zadba, to sami doskonale wiemy, mamy taki przykład, że potem gdzieś jest problem, który trudno jest rozwiązać.
Znaczy, no to generalnie to priorytet jest, no, żeby budować tę grupę od tych najmłodszych roczników, a nie liczyć na to, że tam po 3-4 latach dopiero te dzieciaki będą do nas docierać jakby z innych akademii. No, to jest ważne też, żeby ich chyba kształtować według własnego modelu i wizji trenera, wizji prowadzenia drużyny, czy wizji w ogóle podejścia do swoich obowiązków. Więc tak jak mówiono, dla mnie jakby to był priorytet, te młodsze roczniki, i tego nie ukrywałem i nie ukrywam, że oprócz tego, że dużo radochy, no to już z punktu widzenia generalnie myślenia o jakiejś przyszłości i rozwoju sportowym, no to jest bardzo ważny element, żeby zadbać w pierwszej kolejności o te najmłodsze roczniki.
Też to dzisiejsze spotkanie jest w jakimś stopniu takim podsumowaniem gdzieś tam tych twoich 2 lat w młodzieżowym okresie. I z twojej perspektywy, nie wiem, co traktujesz jako swój największy sukces, tak? No dobra, powiedzmy, że w tym momencie powiesz pewnie, że to są te grupy najmłodsze, ale tak mówiąc ogólnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego klubu, całego stowarzyszenia.
Znaczy, przede wszystkim no, zwróciłem na to uwagę wcześniej, to, że udało się zbudować przede wszystkim atmosferę zaufania wzajemnego. Ja nie wiem, jakie mam generalnie zalety lub wady, pewnie łatwiej by mi było znaleźć, ale na pewno mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że po prostu lubię ludzi, ale w takim sensie, że generalnie lubię ludzi, a nie tych ludzi, którzy mnie lubią. A to ma duże znaczenie, bo nigdy przed żadną rozmową, nawet najtrudniejszą, nie uciekłem i nigdy nie powiedziałem rodzicowi, że z nim nie porozmawiam. A Bartek
to
akurat
prawda.
Jest najlepszym świadkiem tego.
Były takie rozmowy.
Bardzo ciężkie i trudne rozmowy, tak? I generalnie myślę, że to jest taka umiejętność dosyć ważna i dosyć istotna, która pomaga poukładać całą resztę spraw innych. Bo każdy wie, że może do mnie zadzwonić i ze mną porozmawiać na każdy temat, nawet jeżeli chce się z czymś nie zgodzić. I ja nie mam z tym problemu, żeby dyskutować. Oczywiście, jeżeli nie wykracza to poza pewne ramy typu, dlaczego moje dziecko nie gra tyle, albo czemu trener za dużo biega, albo za dużo gra piłką, a nie biega. Więc jakby eliminując rzeczy stricte takie, które nie dotyczą rodzica, czy nie powinny dotyczyć rodzica i nie powinny dotyczyć mnie, bo ja nigdy się w pracę trenera nie wtrącam, to traktuję jako to osiągnięcie, że udało się zbudować elementarne zaufanie. I jakoś bez większych dram funkcjonować przez te 2 lata i budować wspólnie ten klub, bo też duże zaangażowanie w ogóle rodziców jest w takie codzienne funkcjonowanie. Już to też wybrzmiało, czy ten kontener na stadionie, który postawiliśmy dzięki rodzicowi z rocznika 20, czy szatnie, ten budynek z szatniami i wykonane meble też przez rodzica z rocznika 2010, czy nawet te turnieje, które organizujemy, Łomża Cup w tamtym roku 2010, ale 2011 później, teraz będzie to rocznik 2012. Te turnieje mikołajkowe, roczniki 18, 17, 16, 15, 14, 13. I wszyscy naprawdę angażują się bardzo mocno, dlatego uważam, że to jest to, co powinno cechować nasz klub. To poczucie wspólnoty, bo to jest najważniejsze i traktowanie wszystkich sprawiedliwie. No ja nigdy żadnego rocznika nie wyróżniałem, nie robiłem z żadnej grupy, tak mi się wydaje, czy nie faworyzowałem żadnej grupy, że ta jest lepsza i będzie miała lepsze warunki, a ta jest gorsza. Więc też traktuję i traktowałem wszystkich na takim samym poziomie życzliwości takiej czysto ludzkiej i wsparcia takie, na jakie mógł klub udzielić.
I teraz, jak wspomniałeś o tych turniejach mikołajkowych, to będzie chyba takie ostatnie duże wydarzenie, jeśli chodzi o twoją prezesurę. I jakie to będzie wydarzenie dla ciebie osobiście? Jakie będziesz się traktował?
No tak jak te turnieje, no bardzo, bardzo fajnie się czułem teraz. I w
sobotę, właśnie, bo teraz powiedzmy od razu, że ten ostatni weekend to był początek tego cyklu. W sobotę grał rocznik 2013, w niedzielę rocznik 2018, czyli moje Bobasy.
Tak, dokładnie. Jeszcze mamy 7, 8 i 14, 15 grudnia. Kolejne 4 roczniki. Traktuję to jako dobrą zabawę i taki też sposób być może, żeby jeszcze z każdym gdzieś tam rocznikiem parę słów zamienić.
Pożegnać się.
Znaczy, no już nie przesadzajmy, no nie wiem, robicie tu jakąś atmosferę, jakbym, nie wiem, no.
Przynajmniej tak się ubrałeś, no to...
Co najmniej... czarny golf, ciemna marynarka.
Co najmniej na tamten świat się wybierał, naprawdę. No,
no tak się ubrałeś, no to taki...
Czy będzie szpaler po ostatnim turnieju?
A kto ma ostatni turniej?
O, nie pamiętam.
A kiedy jest ostatni turniej?
15 grudnia.
To ja.
Czyli będzie.
Czyli będzie szpaler.
Nie, jeszcze być może uda się w styczniu zorganizować turniej dla dziewczynek, no, więc spokojnie.
Dobra.
Ale to będziesz szpaler załatwiony, nie ma sprawy, coś tam pomyślimy w takim razie. Jeżeli chodzi o młodzieżowy temat, ten temat młodzieżowego UKS-u, czy albo inaczej, porównując właśnie tą prezesurę w seniorskim UKS-ie, w młodzieżowym UKS-ie, która z tych funkcji jest bardziej obciążająca?
Zdecydowanie młodzieżowy UKS, to nawet nie ma porównania.
Dlaczego?
No, wystarczy przemnożyć ilość dzieci, ilość rodziców, ilość spraw do rozwiązania, bo to być może z boku się wydaje bardzo proste. Być może można tak zarządzać, no być może też to jest powód, dla którego stwierdziłem, że już nie dam rady dłużej tego ciągnąć. To, że wymaga to zaangażowania tak naprawdę, no, od rana do wieczora, bo no, nie powiesz. Są problemy błahe, typu jaka piłka na trening, albo jakie buty mam ubrać na trening, albo chcę zapisać dziecko na trening, ale przy tej ilości dzieci...
A to rodzice do ciebie dzwonili z tym?
Znaczy, no... Przypadkowo, powiedzmy, niezamierzone. Były to pytania takich rodziców, umówmy się, początkujących w klubie, tak? Więc jakby tak podchodziłem do tego z wyrozumiałością. No, ale to były takie telefony. Ale to tak jak mówię, no, rodzic początkujący, no, zestresowany, nie wie, i tak dalej. Natomiast jakby to nieważne zresztą. Chodzi mi o to, że są tematy typowo stricte dotyczące klubu przy takim stowarzyszeniu i przy takiej ilości dzieci, ale pojawiają się też problemy znacznie wykraczające, czy pojawiały się problemy znacznie wykraczające piłkę nożną, tak? Bo przy 300 dzieciach to tak jak w szkole, no, każdy ma jakieś tam życie prywatne i każdemu różne dziwne, przykre sprawy też się zdarzają, więc i to też wielkie słowa uznania dla zarządu, bo nigdy nie było tak, że docierały do nas informacje, że ktoś potrzebuje pomocy, że ktoś został potraktowany tak, nie, bo to nie dotyczy, płacisz składkę za treningi, to nic nas nie obchodzi, co ty masz tam w domu, poza, że tak powiem, piłką i klubem. Tylko do każdej takiej sytuacji podchodziliśmy i staraliśmy się pomóc każdemu tak, jak mogliśmy. Też wielkie uznania dla Moniki Surawskiej, bo jeżeli miałbym wymienić sukcesy moje, to w klubie to jest Monika Surawska, która i tak jest...
Pozdrawiamy Monikę, której ja też zawsze... Bo to o czym mówisz jednak i dzisiaj też podczas audycji Goździa miałem tutaj Jacka i Magdę Baczewskich z klubu tańca towarzyskiego AKAT i oni też mówią, że to jest praca z młodzieżą, to jest praca praktycznie 24 na dobę bez dnia odpoczynku. I ja to się z tym się zgadzam, że jak chcesz, żeby młodzież, którą się zajmujesz, była na wysokim poziomie, no to ty musisz oddać się w 100%. To masz tydzień treningi, weekend masz mecze, a czasem jeszcze trzeba poświęcić czas wolny, żeby iść na jakąś jeszcze integrację właśnie. I ja sam często zostaję po treningu, czy właśnie nie tylko to, co jest na boisku, ale interesuje mnie to, co jest poza boiskiem. Jak wiem, że ktoś z dziećmi ma jakiś problem, to właśnie zawsze odsyłam rodziców do Moniki, że mamy tutaj człowieka, który zawsze chętnie pomoże, żeby gdzieś do każdego tą rękę pomocną wyciągnąć, że tym bardziej, że jak mamy specjalistę na miejscu, to trzeba do tej osoby kierować.
Tak, no chciałem właśnie to powiedzieć, że żałuję, że nie możemy jej wykorzystać w większym wymiarze, ale to naprawdę bardzo, bardzo wartościowa osoba generalnie w naszym klubie. Cieszę się, że jest jako rodzic w tej chwili. No i chciałem powiedzieć właśnie, że nigdy nie odmówiła nikomu, żadnemu rodzicowi pomocy, jeżeli ktoś prosił o kontakt do niej. Nawet prezesowi nigdy nie odmówiła rozmowy.
To prawda, Monika akurat w mojej grupie jest, więc,
więc pozdrawiamy.
Więc ich Maciek trenuje jak najdłużej, tak?
Tak, tak, dokładnie.
I też mówimy o, podsumowując, w jakimś stopniu mówimy o tych kwestiach związanych z osiągnięciami i też w przeciągu tych 2 lat zmieniła się grupa trenerów, tak? Doszło wielu trenerów, którzy rozpoczęli swoją przygodę z piłką nożną. Udowodnili w jakimś stopniu pewnie ty, ale też pewnie cały zarząd, że te środowisko żeńskie jeszcze nie jest zamknięte, tak? Że jeszcze są osoby, które są w stanie się rozwijać i faktycznie trenować dzieci z pasją i zaangażowaniem. Czy jakby widzisz, że jeszcze są kolejne osoby, które mogłyby wesprzeć te młodzieżowe, czy raczej już teraz ciężko byłoby z nowymi
osobami?
Bardzo
się cieszę, że się, jeżeli chodzi o młodszych trenerów, pojawił Karol i Mateusz. Myślę, że to jest materiał jeden i drugi na fajnych trenerów i na fajnych ludzi do pracy z młodzieżą. No jest ten nieszczęsny Bartosz.
On już nie jest Święciński,
bo się pojawił jeszcze drugi Bartek, bardziej sympatyczny.
On już nie jest młody, więc tylko młodych mówię.
Tak,
więc.
Tak, ale jest Bartek Witkowski, który się pojawił też, pracuje z dziewczynkami. Marcin Marzec w międzyczasie, więc no to grono się poszerza, ale no to akurat nie... To akurat, że tak powiem, generalnie temat trenerów jest ciężki, bo ich i tak za mało. Więc no, mogę tylko zachęcić, bo to naprawdę praca może, nie powiem, że lekka, jeżeli chcesz się temu oddać, ale...
Ale wdzięczna, co?
Ale wdzięczna, na pewno wdzięczna, no, zwłaszcza w tych najmłodszych grupach, to już niech trenerzy się wypowiedzą.
Pytaj mnie, to powiem.
Ja nie jesteś, wiesz. Wolałbym na przykład z Mateuszem porozmawiać, tak, z Karolem, z tobą to.
Wierzę już.
Mam ciebie na co tydzień, więc.
Wiesz, że się już śmieją, że ten, że Mateusz Foryna ma fanklub.
W radiu, tak u nas.
No, ja mówię, że jednoosobowy, bo w tym fanklubie jest Sebastian Szanowski tylko na razie, ale...
ale zapraszam kolejnych sympatyków. Tak.
Tak, tak, ale jeszcze wszystko przed... przed nim.
I właśnie mam jeszcze pytanie od naszego jednego ze słuchaczy, bo nie wiem, mówił, że jak uda się zadzwonić, to zadzwoni, ale w sumie zbliżamy się powoli do końca audycji, nie było telefonu, więc pozwolę sam sobie zadać to pytanie. Z perspektywy tych 2 lat, jak ty to widzisz, już takie pytanie może trochę bardzo zaczepne, intrygujące. Kiedy łomżyńska piłka doczeka się zawodnika na centralnym poziomie rozgrywek? Jak ty to widzisz?
Pytanie nie jest takie proste, bo oczywiście możemy sobie wyobrazić, że się wyskoczy nagle, że jakiś samorodek przypadkowo. Natomiast no, ja bym w drugą stronę zadał pytanie. Na ilu boiskach trenują w Łomży wszystkie akademie prowadzące dzieci? Nie mówię tylko o młodzieżowym ŁKS-ie. Na jednym. Na jednym boisku ze sztuczną nawierzchnią, gdzie treningi kończą się praktycznie, no teraz nawet w tym okresie zimowym, przed 22. Podstawą jest odpowiednia baza, niestety. No, my możemy sobie tu czarować rzeczywistość, że nie wiem, zrobimy tu nie wiadomo co, ale no, podstawą jest odpowiednia baza. Jeżeli będziemy mieli komfortowe warunki do tego, żeby jak najwięcej dzieci trenowało piłkę w jak najkorzystniejszych dla nich warunkach też godzinowych, no to zwiększymy swoje szanse. Oczywiście do tego trzeba dołożyć odpowiednią pracę. Więc jakby podstawą jest baza i to, żeby te zajęcia były prowadzone w jak najlepszych warunkach. Natomiast...
No i też pewnie na jak najwyższym poziomie.
Na jak najwyższym poziomie. Natomiast rzeczywistość dzisiaj jest taka, jeżeli mówimy generalnie o szkoleniu, że my w tej chwili dostajemy zaproszenia dla naszych dzieciaków z klubów takich, nie wiem, jak Wisła Płock czy Raków Częstochowa.
Polonia Warszawa.
Polonia Warszawa i to jest rocznik 2011, 2013, 13.
Czyli 10 też miał.
Czyli te kluby, powiedzmy, z tego, powiedzmy, topu Ekstraklasa, pierwsza liga, już zwracają uwagę na chłopców 11-letnich. No i pytanie, czy jak długo będziemy w stanie, że tak powiem, powstrzymywać rodzica, bo to jest decyzja rodzica, o tym, żeby nie oddawać tego dziecka gdzieś dalej. Można by powiedzieć, że jak będziemy się bronić dobrą pracą, no tylko nie oszukujmy się. No jednak marka,
jakieś granice, tak?
Marka działa i na wyobraźnię, tak? Więc jakby to temat złożony i w ogóle na, uważam, temat szkolenia generalnie sportach drużynowych, to można by oddzielną edycję na ten temat zrobić.
To ja też tutaj wtrącę to, co jeszcze ewentualnie może utrzymać tutaj młodych zawodników na miejscu, aby nie wybierali jeszcze takich klubów jak Polonia, Warszawa, Wisła, Płock czy Raków Częstochowa, no to możliwość gry w seniorskim zespole. Obecnie trudno jest zawodnikowi z Akademii ŁKS-u Łomża przebić się do pierwszego zespołu, skoro młody zawodnik widzi, że dla niego nie ma miejsca, że właściwie za bardzo na grę nie może liczyć, to też trudno będzie w tym wieku pewnie juniora młodszego, juniora starszego, zawodników na dobrym poziomie tutaj utrzymać, bo będą zwyczajnie szukać sobie innego miejsca do gry.
Nie, no masz na pewno rację, tylko że no teraz umówmy się, mówimy o dzieciach, które mają 11 lat i gdzieś tam też...
Tutaj... Ale to naczynia połączone są, to
no
ty nie
też,
możesz...
No też, no większym, tak, bardzo pośrednio na pewno, ale mi się wydaje, że bezpośrednio, tak jak Łukasz powiedział, że faktycznie dla rodzica będzie ważna infrastruktura, tak, czyli w jaki sposób to się odbywa, czy ten trener pracuje w taki sposób, który jest atrakcyjny dla tego rodzica. I z drugiej strony, czy w tym dużym mieście się odnajdzie, tak? No bo przecież, tak sami mówicie, ja też to widzę, że te testy jakby są kierowane w większości, jak nie wszystkie, do takich dzieci, które mają 11, 13, 14 lat maksymalnie, tak?
Najwięcej chyba zaproszeń przychodzi w wieku właśnie 14, tak. 13 lat.
No gdzieś tam jest to filtrowane, czy na turniejach nieligowych oczywiście, czy na meczach kadry wojewódzkich. Tam jest, że tak powiem, albo z poleceń, no to, tak to działa ten rynek, no wiecie, no, piłka nożna to pieniądze, potężne pieniądze, no jak ogarniesz sobie dziecko w miarę szybko, to zaoszczędzasz w przyszłości na transferach. A jeszcze jakby wracając do tego tematu wprowadzania młodych zawodników, no zgodzę się co do tego, że no, trudno będzie wychować wychowanka super ekstra. No, jeden był Rafał Boguski, ale to bardziej samo zaparcie niż jakiś
efekt
element
szkolenia.
Zresztą to samo w przypadku Roberta Lewandowskiego. Czy to jest efekt polskiego szkolenia?
No nie.
No oczywiście, że nie.
To trochę nie dzięki, tylko pomimo.
Tak. Natomiast no, prawda jest taka, żeby wychować sobie fajnego młodego chłopaka, no to trzeba go wprowadzać w pewnym momencie do piłki seniorskiej. Ale no trudno też liczyć, żeby 16- czy 17-letni junior od razu wszedł z futryną do pierwszej drużyny. Musi mieć też możliwość popełniania błędów. Może nie wychowanek, ale ja widziałem, czy miałem okazję obserwować przykład Michała Kaputa, tak? Mhm. Który z Teliotki przyszedł przecież do ŁKS-u i gdzieś przez
pamiętam
dwa lata...
Pamiętam pierwsze pół roku jego w ŁKS-ie,
no, wyglądał słabo, tak, no, ale no, ogrywał się, popełniał błędy, ale budował się generalnie jako piłkarz. No, był inteligentnym człowiekiem, no bo wyciągał wnioski z tych błędów, które popełnia, bo później wyglądał coraz lepiej i dotarł do ekstraklasy, tak jeszcze po drodze przez drugą ligę, tak naprawdę. Ale tak
przez drugą, przez pierwszą, tak naprawdę.
Przez drugą z Radomiakiem, z
tak,
drugiej
druga?
Do pierwszej, z pierwszej do ekstraklasy
no
i
tak,
później
no.
Teraz Piast w Gliwice chyba. Więc no, nie jest to wychowanek, ale no to mówię jakby tak modelowo, miałem okazję obserwować drogę młodego zawodnika z poziomu juniorskiego przez trzecią ligę do ekstraklasy. Tak.
Więc niestety, jak nie będą to naczynia połączone, to trudno będzie wychowanie.
Nie, to na pewno, jeśli już mówimy o kompleksowym tak wychowaniu chłopaka, który w wieku 16 lat albo predysponuje do bycia dobrym zawodnikiem, albo po prostu jest dla niego, to będzie już, no, nie ukrywajmy, gra taka czysto rekreacyjna, tak, no to też musimy już mieć zagwarantowane, że on w tym pierwszym składzie będzie miał możliwość trenować i ewentualnie grać.
Ale jest to jakaś konkretna odpowiedź? Spodziewałem się może odpowiedzi typu, że to wina zawodników, że do tej pory tak było słabo. Taka odpowiedź tutaj też poszła, kiedy pytaliśmy o to, dlaczego Łomża nie wychowała jeszcze zawodników na poziom centralny, to dyrektor Akademii ŁKS Łomża powiedział, że to wina zawodników generalnie, że nie dojeżdżają. To a propos jeszcze na koniec o Akademii ŁKS Łomża. Jak wygląda ta współpraca między młodzieżowym a Akademią?
Funkcjonuje ta współpraca, natomiast no, jakby nie wiem, jakiej odpowiedzi pan redaktor oczekuje.
No, czy jest to owocna współpraca, czy jest stały kontakt, nie wiem, czy to, co było ustalane wcześniej, to wszystko jest realizowane, czy może forma tej współpracy po tych kilku miesiącach się zmieniła, po tym pół roku?
Nie, no to, co było ustalone, jest realizowane tak naprawdę. No, tak, młodzieżowy ŁKS finansuje w 100% tak naprawdę udział tych...
No ale tutaj pojawiały się informacje też, że to nieprawda, że w 100%.
Znaczy wiecie, no na szczęście operujemy gotówką na przestrzeni bankowości internetowej, więc wszystko można zweryfikować. Młodzieżowy ŁKS w 100% utrzymuje funkcjonowanie tych drużyn w rozgrywkach ligowych, czyli opłacamy trenerów i asystentów, opłacamy boiska, transport, sędziów. I co tyle. No, ale takie były ustalenia generalnie, a to, że ktoś tam coś mówi, no to jego problem, a nie mój. No, ja widzę, kto i za co pieniądze bierze generalnie.
No, dobrze, to jak ta współpraca się kształtuje na przyszłość może w ten sposób?
Trudno mi powiedzieć. No, jakby, jeżeli pytasz o moje prywatne zdanie, uważam, że to jest naturalna kolej rzeczy, że te najstarsze roczniki będą pod opieką, że tak powiem, już Pawła Styły, czy generalnie seniorów.
No to no, oczywiście,
to
że
jest
tak.
Jakby dla mnie naturalna kolej rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że za prędzej czy później dojdzie do momentu, że Akademia będzie musiała przejąć finansowanie tego. No i tyle, no. Jakby, no, dla mnie jest to naturalne, natomiast przede wszystkim priorytetem jest dla mnie to, żeby nie ucierpiały na tym dzieci. Dlatego nie marudzimy, nie psioczymy, nie narzekamy. Po to, żeby te drużyny miały stworzone jak najlepsze warunki do
rozgrywek i do rywalizacji, i do trenowania.
Mówimy o tych trzech najstarszych rocznikach, ale no wiemy, że są pomysły, chęci takie, żeby Akademia miała wszystkie roczniki od trampkarza młodszego.
Czy dla mnie naturalnym procesem będzie to, jeżeli zawodnicy, którzy kończą szkołę podstawową, będą przechodzili jakby pod skrzydła Akademii, ale to w tym momencie jest moje prywatne zdanie. I tyle, no bo to jakby naturalne zupełnie by było. Cztery drużyny wtedy wychodzą, czyli pierwsza, druga, trzecia i czwarta klasa liceum.
Okej, okay. No to jest konkretna odpowiedź, bo tak się Paweł z tyła mówił u nas, że żeby to miało sens, no to już do Akademii muszą przyjść drużyny właśnie od piłki 11-osobowej, że inaczej te tylko trzy drużyny to nie mają kompletnie sensu. A jak patrzysz z perspektywy na rozwój młodych piłkarzy pod tym kątem, że nie udało się awansować do Ligi Makroregionalnej?
Przerabiałem to tak naprawdę też jako prezes z trenerem Rydzewskim. No niestety, no jeżeli łapie się dwie sroki za ogon, bo kwestia A klasy i kwestia makroregionu tak naprawdę w tych decydujących fazach, czy końcówce rundy rozgrywałaś, czy toczyła się tak naprawdę na bazie wyłącznie juniorów, no efekt jest taki, no, nie za sympatyczny, powiedzmy. I szkoda tego makroregionu dla zawodników. No ale cóż mogę więcej dodać. No, natomiast przerobiłem to identycznie z trener Albert. Bazował na zawodnikach, wyłącznie na juniorach w A-klasie i w grze o makroregion. Nie zrobił ani makroregionu, ani nie zrobił awansu do A-klasy. Więc no,
do okręgówki.
Natomiast trener Stan Jurski chyba nie mógł w tych decydujących meczach, w końcówce rundy korzystać za bardzo z zawodników z pierwszego zespołu i niestety, że tak powiem, oczywiście jeszcze jest szansa na awans, a ten awans jest naprawdę potrzebny dla rozwoju tych zawodników do tej klasy okręgowej, więc to jeszcze jest na wyciągnięcie ręki, bo tam przecież decyduje na razie tylko bilans bramkowy o tym, że ŁKS jest drugi. Szkoda makroregionu. No
to, o czym tyle. Mówiliśmy tydzień temu, że gdyby ten rocznik siódmy grał w pełnym składzie, to bez problemu ten makroregion by był. I przedostatnia sprawa jeszcze, bo dużo mówi się o kibicach w negatywnym kontekście, a ja chciałbym wspomnieć o fajnej akcji organizowanej przez kibiców ŁKS-u pod nazwą Biało-Czerwony Mikołaj. Można na portalu zrzutka.pl wpłacić pieniądze na prezenty dla dzieci z domu dziecka, czy dzieci przebywających na oddziale szpitalnym oraz dla domu samotnej matki. Więc ja sam już płaciłem.
Zachęcam.
Tak, żeby też pokazać, że bo tak jak powiedziałem, często mówi się o kibicach tylko w tym negatywnym kontekście, a to wcale tak nie jest, bo potrafią też naprawdę fajne, charytatywne akcje prowadzić.
Mieliśmy okazję rozmawiać o tych negatywnych występkach, ale też równocześnie na pewno trzeba pochwalać i oczywiście promować te działania jak najbardziej pozytywne oczywiście.
Tuż kończąc na audycję, dosłownie chwilka, kiedy wyprawka dla młodego Chrzanowskiego?
No jeszcze czas do końca stycznia, widzisz.
Ja mówiłem, żeby już... Przecież. Mówiłem mu też, żeby już składki wpłacał.
Deklarację jeszcze nie uzupełniłem, wiesz.
Przez 4 lata się uzbiera ładna sumka.
Syn już od miesiąca chodzi, i sobie pomyśl, powoli może trenować.
I później ile lat za darmo byś trenował.
Trzeba dać jakoś ten mały strój, żeby już zachęcać tych młodych ludzi.
Może zdążymy coś tam.
Jakoś smyczać.
Ile centymetrów wzrostu?
86.
86.
Jakie 110, 120?
Brakuje. Za 30 centymetrów się odezwie.
Dobra.
Prezes młodzieżowego ŁKS-u Łomża, Łukasz Uściłowski, był gościem Sportowej Łomży. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.